Radio Kraków.
Dobry wieczór, minęła 18.05, jest czwartek, a to znaczy, że rozpoczynamy audycję Punkt Widzenia. Witam się z Państwem, Marcin Makowski. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj minister Waldemar Buda, sekretarz stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznę od tematu, o którym chyba dzisiaj wszyscy słyszeli, którzy mają media, niektórzy byli aktorami. Tej pomyłki, jak mówi minister Dworczyk, jeżeli chodzi o system szczepień, 40-latkowie, między innymi 40-latkowie otrzymali dzisiaj wezwanie, a właściwie wyznaczony termin na szczepienie. Niektórzy mieli ten termin nawet wyznaczony na dzisiaj. Okazało się po jakimś czasie, że nie była to taka sytuacja, w której trzeba było kogoś na szybko poprosić, bo zwolniły się miejsca, tylko właśnie, jak mówił minister Dworczyk, błąd systemu. Pan napisał na Twitterze, że tak naprawdę to atak na ministra Dworczyka, który stworzył system szczepień od zera, system, który obsługuje 30 milionów ludzi, ale coś chyba się w nim zacięło. Jak ta sprawa z pana perspektywy wyglądała?
Szanowni Państwo, wszyscy, wydaje mi się, że bez względu na ocenę jakąś polityczną, powinniśmy docenić to, co z programem szczepień udało się panu ministrowi Dworczykowi zrobić, bo od całkowicie, można powiedzieć, poziomu zero zbudował system do obsługi 30 milionów osób. To jest rzecz naprawdę nieprawdopodobna i tego rodzaju błąd, który się w systemie pojawił, zaczął zapisywać ludzi wcześniej niż było to planowane, przy takiej ilości danych, przy takiej ilości zgłoszeń, a przy tak rozbudowanym systemie, jest w mojej ocenie niezbyt wielkim błędem. Jakie są tego konsekwencje? No pewnego rodzaju, można powiedzieć, niepokój, nieprawdziwa informacja, która zaraz została sprostowana i wyjaśniona, więc nie ma jakichś tutaj negatywnych, radykalnych konsekwencji dla sprawy, dla ludzi, dla Polaków, a takie sytuacje po prostu
się zdarzają. Zawiesił się cały profil zaufany i możliwość rejestracji na szczepienia i wszystkich rzeczy, które można załatwić za pośrednictwem tego profilu.
Takie rzeczy to są zawodne i zdarza się, że system nie realizuje intencji, które są zapowiedziane z punktu widzenia takiego strategicznego. I to się po prostu zdarza. Ja się dziwię w ogóle, że tak mało tego rodzaju błędów i tak mało tego rodzaju sytuacji się w tym systemie pojawiło. To dowód na to, że to jest bardzo dopracowane. Ale miejmy świadomość, że takich błędów nie da się uniknąć przy tak rozbudowanym systemie. Więc musimy być na takiej sytuacji przygotowani. Ja jestem cały czas pod wrażeniem i pełny uznania dla tego, co robi pan minister Dworczyk, bo to katorżnicza praca.
Ale został pan skrytykowany, delikatnie mówiąc, na Twitterze właśnie za ten zwrot. Michał, dziękuję za tę katorżniczą pracę. Internauci tak pokwiewali, cytując Bareję, łubu, dubu, niech nam żyje prezes klubu. Czy gdzieś tutaj da się znaleźć w tej opowieści o szczepionkach, o systemie, narodowym systemie szczepień, jakąś równowagę pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, to znaczy chwaleniem, a mówieniem, że nic się nie udało, bo chyba tego nam dzisiaj jakiegoś takiego racjonalnego środka brakuje w tej opowieści.
No ale to zapytajmy wszystkie osoby, które do tej pory w ilości 6 milionów się zapisały. Zapytajmy o to, czy był problem z zapisem. Zapytajmy o to, czy był problem z dostaniem się na termin i na miejsce wskazane. Czy był problem z informacją, gdzie mają się pojawić. Czy był problem z samym szczepieniem. Czy musieli długo czekać. To jest dla mnie wyznacznik tego, czy ten system działa. Jeżeli w 99% ta odpowiedź jest pozytywna, to znaczy, że system działa. A te błędy, które się pojawiają, są pewnymi rodzaju incydentami, które zdarzały się i będą się zdarzać. A jeżeli ktoś mówi o tym, że system nie działa, że minister Dworczyk powinien podać się do dymisji, to
no
znaczy,
tak, mówi opozycja. Jak pan się odnosi do tego argumentu?
To jest skrajnie nieuczciwe, jakby jednak motywowane takimi celami, intencjami politycznymi i też bardzo krzywdzące dla człowieka, jakim jest minister Dworczyk, który włożył serce w to, żeby ten system działał.
Dobrze, to zostawmy tę sprawę, bo myślę, że mniej więcej każdy tutaj zdanie swoje ma i nie wiem, czy uda nam się je zmienić, ale zresztą chyba nie o to chodzi. Ale jest taki temat, który każdego z nas również, podobnie jak szczepienia, nawet jeżeli sobie z tego nie zdajemy sprawę, dotyczy, to Krajowy Plan Odbudowy, to te fundusze unijne, które mają płynąć do Polski takim strumieniem miliardów euro, ten uwspólnotowiony dług, jest pan jednym z osób w rządzie, która odpowiada też za ten plan. Czy tutaj mamy jakieś postępy, jeżeli chodzi o taką sytuację, że to zostanie w Sejmie przegłosowane, czy nadal ma pan obawy o koalicjanta, o Solidarną Polskę, które zwłaszcza w tej kwestii środowiskowej no nie do końca się zgadza na te zapisy?
Znaczy ja jestem przekonany, że będzie miał Krajowy Plan Odbudowy poparcie, ponieważ myślę, że opozycja, widząc sytuację, w której my samodzielnie jako Zjednoczona Prawica moglibyśmy nie mieć większości, wykorzystuje to, ustawiając się w kontrze i próbując tutaj negocjować, ale tak naprawdę bez żadnych propozycji konkretnych, które by się mogły pojawić w ramach KPO, bo byśmy chętnie wysłuchali i na ten temat porozmawiali. Koniec końców, czyli taki moment, w którym poseł, nie wiem, z Krakowa, z opozycji będzie musiał zagłosować, czy te środki do Krakowa między innymi trafią, czy nie. Wydaje mi się, że nikt nie będzie miał tyle odwagi, żeby być przeciwko, bo mi się wydaje, że mieszkańcy Krakowa czy innych miejscowości no, oceniliby to w sposób zupełnie jednoznaczny i rozliczyli takiego parlamentarzystę, więc zapowiedzi zapowiedziami, ale myślę, że skończy się na dużym poparciu tego planu. Ja bym sobie życzył, że tak jak w Zjednoczonej Prawicy 92% członków popiera ten Krajowy Plan Odbudowy, to żeby taki procent również na opozycji wystąpił poparcia, to wtedy będziemy mieli ponad 400 parlamentarzystów za.
Jak pan traktuje ten argument opozycji w postaci nieprzedyskutowania odpowiedniego szczegółów Krajowego Planu Odbudowy właśnie z przedstawicielami partii, które są w kontrze do PiS-u? Oni twierdzą, że w ten sposób fundusze będą rozdysponowywane do samorządów, które sympatyzują z władzą, a nie do tych, które naprawdę potrzebują. Czy coś tutaj jest na rzeczy?
Szanowni Państwo, to są argumenty natury politycznej. My przy każdej okazji...
No trudno, żeby opozycja takich argumentów nie miała. No to jest też polityka, tak?
Tak, dlatego ja to rozumiem, że oni muszą robić swoje, wszystko krytykować. Polacy to oceniają, natomiast my robimy swoje. Przy każdej okazji zapraszamy opozycję do tego, żeby uczestniczyła w konsultacjach. Ja osobiście pana Budkę na inaugurację rozpoczęcia rozmowy o Krajowym Planie Odbudowy zaprosiłem. Nawet umożliwiłem mu połączenie razem z dziennikarzami, żeby uczestniczyć w pierwszym dniu prezentacji Krajowego Planu Odbudowy. Nie skorzystał. Zapraszałem parlamentarzystów. Nie skorzystali. A my tak naprawdę konsultujemy to bardzo szeroko. Mieliśmy wysłuchania publiczne. 20 kilka godzin spędziliśmy na rozmowie z trzecim sektorem. Mamy spotkanie z przedsiębiorcami, mamy spotkanie z samorządowcami. Omawiamy poszczególne komponenty jeden po drugim. Godzinami dyskutujemy ze wszystkimi środowiskami, żeby ten plan był najlepszy. Gdyby opozycja chciała rozmawiać, bylibyśmy zainteresowani bardzo chętnie, ale na ten moment takiego zainteresowania po prostu nie widzimy.
Ale mamy też Związek Miast Polskich. On właśnie niedawno, bo 31 marca, zwrócił się z takimi uwagami, że oni przedstawili swoje postulaty co do tego planu. Państwo jako ministerstwo wprowadziliście swoje poprawki, to właściwie jest 460 uwag, a Związek Miast Polskich uważa, twierdzi, że nie zdążył się z nimi zapoznać, że nie ma wystarczająco dużo czasu. I zdanie tych większych miast nie jest brane pod uwagę. Jak ministerstwo się odnosi do takich zarzutów?
My do każdej złożonej uwagi się odnieśliśmy i rozumiemy, że analiza samego Krajowego Planu Odbudowy, który zawiera 250 stron, analiza uwag, które myśmy przedłożyli, zawierają kilkadziesiąt stron, jest trudna i jakby my mamy dużo większą trudność w przygotowaniu dokumentów niż ci, którzy je czytają i mają się do nich odnieść, więc wszyscy jesteśmy tu w takiej sytuacji, że mamy bardzo dużo pracy, a ten kalendarz jest bardzo ograniczony, bardzo wąski. Musimy do 30 kwietnia wyrobić się z całym procesem.
Tak, to już nie cały miesiąc.
W związku z tym jakby wymagajmy od siebie, pracujemy do 23 wszyscy tutaj w ministerstwie, więc ja też oczekuję i wymagam od partnerów, żeby oni też, jeżeli chcą się zaangażować w ten proces, pewnego rodzaju wysiłku i wyrzeczeń po swojej stronie też dokonali. Nie mogę im stworzyć komfortu, możliwości dyskutowania 3 tygodnie o Krajowym Planie Odbudowy w sytuacji, w której my mamy 2 tygodnie na przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego od Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, Stałego Komitetu plus Rady Ministrów, gdzie ten proces też ma swoją specyfikę. W związku z tym no nie możemy jakby bez ograniczeń dyskutować. Mamy ramy czasowe od początku znane. konsultacje społeczne to były 35 dni, tyle było czasu na dyskusję. Do jutra jest ta konsultacja, więc trzymajmy się tego. My bardzo chętnie intensyfikujemy pracę po kilka godzin dziennie, ale musimy się pewnego tempa i pewnego harmonogramu trzymać.
Przypominam, że gościem audycji Punkt Widzenia jest minister Waldemar Buda. Panie ministrze, co z Krajowego Planu Odbudowy trafi do większych miast, na przykład do Krakowa? W jaki sposób takie miasto jak Kraków, drugie przecież pod względem liczby mieszkańców w Polsce, tu nikomu nie trzeba o tym przypominać, bijemy się o to miejsce z Łodzią. Jak może skorzystać z KPO?
Będzie szereg działań, na których samorządy będą mogły korzystać, poczynając od transportu niskoemisyjnego, jak chociażby autobusy, po termomodernizację szkół, po linie kolejowe, które mogą gdzieś otaczać aglomeracje, po rozwiązania dotyczące modernizacji całego sektora szpitalnictwa, po modernizację obiektów kultury, po takie duże reformy jak z zakresu fotowoltaiki, produkcji fotowoltaiki, czyli stworzenia polskiego producenta, który takie panele może produkować. Jest masa działań, gdzie samorządy będą aplikowały o środki i będą z tych środków korzystały. I one doskonale będą wiedziały, w których segmentach, w których sektorach jest taka szansa. Jest tam masa też takich na wprost skierowanych do przedsiębiorców narzędzi, żeby odbudowali się po pandemii. Najbardziej wśród tych branż HoReCa, który najbardziej ucierpiał, czyli restauracyjna, gastronomiczna, hotelowa, ten segment będzie miał tam swoje możliwości pozyskania tych środków. Więc doskonale samorządy o tym wiedzą, będą głównymi beneficjentami tych środków. One trafią do regionów, przecież nie do rządu, tylko do regionów, więc powinni przygotowywać się z projektami, przygotowywać się do konkursów. One będą transparentne przez instytucje, które do tej pory wdrażały środki europejskie, które są wszystkie znane samorządowcom. Więc lepiej się zbroić i przygotowywać do konkursów niż narzekać, bo ja rozumiem, że nawet jak się ma kilkadziesiąt miliardów, to jest oczekiwanie na kilkaset. Tak jest zawsze i my tyle projektów też tutaj dostaliśmy. Ale no, musimy wiedzieć, że każde pieniądze, nawet największe, mają swoje ograniczenia. I jakby miejmy to na uwadze, ale też wiedzmy, że dla każdego w sposób transparentny szansa będzie i każdy będzie mógł te środki aplikować.
Jeszcze oddam kolejny raz głos przedstawicielom miast i gmin. Mówi pan o tym transparentnym podziale funduszy. Samorządowcy niepokoją się, patrząc na Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. On faktycznie w dużej mierze ograniczał się do tych samorządów, w których rządzi przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości albo Zjednoczonej Prawicy. No i przedstawiciele miast i gmin domagają się zapewnienia przejrzystych procedur podziału środków z KPO i zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego przy tym podziale. Czy taka opcja jest możliwa?
Ale my jesteśmy jeden z lepiej wydających środki europejskie pod kątem transparentności, braku nieprawidłowości w Unii Europejskiej. Kontroluje nam, szereg instytucji nas kontroluje i w tym zakresie nie ma żadnych wątpliwości. Środki z RFIL-u to były środki krajowe i to była troszkę inna sytuacja, ale tam też nie mam żadnych wątpliwości jako członek tej komisji, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Ja wszystkich, którzy krzyczą, ja zachęcam do przejrzenia się temu, jak środki zostały dystrybuowane, jak marszałkiem był marszałek Sowa. Ja bym przyjrzał się tym konkursom, jakie tam klucze jakby uwzględniano przy rozdysponowaniu środków. Ja mam teraz dowód marszałka Struzika tutaj z województwa mazowieckiego, jak rozstrzygnął ostatni konkurs i jak można to powiązać z pewnymi konotacjami politycznymi. Ja bym bardzo zachęcał do pewnej powściągliwości i jednak odwoływanie się do własnego sumienia, a nie innych, bo wszyscy tu możemy dużo powiedzieć, ale o innych. A dobrze by było, żebyśmy refleksję zaczynali od siebie.
Ci samorządowcy, z których rządzi, te samorządy, gdzie rządzi opozycja, składały złe wnioski, a te, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, składały dobre wnioski? Jak to wygląda?
Nie ma takiego klucza, gdzie kierować środki tylko do podmiotów, które kierowały samorządy związane z Prawem i Sprawiedliwością. Na przykład w tym naborze, który jest tak krytykowany, w moim na przykład okręgu wyborczym dwa powiaty w zasadzie zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie wnioski z powiatu Brzezińskiego, Łódzkiego Wschodniego, a samorządowców z Prawa i Sprawiedliwości tam jest 2 na 11. A więc jakby no, to nie potwierdza żadnej statystyki. Jeżeli ktoś nie przygotował wniosku, jeżeli ktoś bardzo dużo oczekiwał, wręcz oczekując, że zaraz wyjdzie i powie, że wszystkiego nie dostał, miał wielomilionowe oczekiwania, te środki też miały swoje ograniczenia, albo na rzeczy jak taki przysłowiowy burmistrz, który naciskał nas tutaj na to, żebyśmy mu sfinansowali aquapark. No niestety no, są potrzebniejsze rzeczy niż aquapark, są drogi, szpitale i tu się jakby koncentrowaliśmy, więc wiele z tych uwag są pewnymi rodzaj złośliwościami, jak się wczytamy i wczytamy się w uwagi i jakby w szczegóły, to się okazuje, że to było tak pod publiczkę robione tylko po to, żeby powiedzieć, że później się tych środków nie otrzymało. Także proszę mi wierzyć, nic się tutaj nie dzieje, wszystkie przepisy są tutaj szanowane.
No, jak tam wierzyć? Muszę, nie muszę. My będziemy jako dziennikarze mogli się przyglądać danym. Mam nadzieję, że one same za siebie będą mówić. A propos danych, 37% środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy to środki, które muszą być skierowane na działania związane z klimatem. I to jest największa część tych funduszy. To jest 6,3 miliarda euro, które trafią na projekty na tak zwaną zieloną transformację i 6,1 miliarda euro na transport przyjazny środowisku. W Małopolsce, w regionie tak dotkniętym przez smog, czy możemy tutaj spoglądać z nadzieją na tę transformację, czy ona będzie ukierunkowana między innymi na walkę ze smogiem?
Oczywiście, że tak. Tam jest ogromne wzmocnienie programu Czyste Powietrze, z którego realizowane są wymiany chociażby pojedynczych, indywidualnych źródeł emisji, więc tak jak do tej pory można było korzystać z programu Czyste Powietrze, tak tutaj ta szansa i te możliwości będą zwielokrotnione poprzez niejako dosypanie środków do programu, który już dość dobrze funkcjonuje, który się rozpędza, który cały czas jest aktualizowany. Więc jeśli chodzi o Kraków, to mi się wydaje, że właśnie, że w tym komponencie jest największa szansa na to, żeby najwięcej zrobić i jakby do największego postępu w tej sprawie doprowadzić, gdzie wiemy rzeczywiście, że to jest dość duża potrzeba i wszyscy to czujemy, znamy ten problem w skali ogólnopolskiej.
Zostawmy już fundusze, wróćmy do czystej, a może brudnej polityki. W sumie jestem ciekaw, jak pan to oceni, chociaż opinię znam również z mediów społecznościowych. Mam na myśli taki przedziwny materiał wiadomości dotyczący Pawła Borysa, człowieka, który odpowiada za grupę PFR, Polski Fundusz Rozwoju, za te tarcze antykryzysowe, za przyznawanie środków przedsiębiorcom podczas kryzysu koronawirusowego. W wiadomościach został przedstawiony jako osoba, która gdzieś tam odpowiada za nieprawidłowości, za przyznanie takich środków suterenowi, który miał agencję towarzystką. Pan pisze, że Polska jest tutaj wzorem w Europie, jeżeli chodzi o tarczę finansową i Paweł Borys uratował wiele firm i miejsc pracy w Polsce. No skąd w takim razie ten atak? Jak go rozumieć?
Znaczy, ja mam nadzieję, że to był jakiś pojedynczy wybryk, który się więcej nie powtórzy, bo kto nie docenia tarczy finansowej PFR-u? Proszę zapytać przedsiębiorcy, ile musieli czekać, jak długo i w jak sposób składano wnioski do tarczy finansowej. Najczęściej odbywało to się w takim schemacie, że jednego dnia składano wniosek, drugiego była decyzja, trzeciego wypłata środków. I to przeprowadził na prośbę pana premiera Paweł Borys. Jak myśmy usłyszeli, że zadanie jest takie, żeby skonstruować taki system bez dokumentów na oświadczenia, dzień po dniu wniosek, decyzja, wypłata, to łapaliśmy się za głowę, sądziliśmy, że to jest prawdopodobnie niewykonalne, a premier naciskał, a Paweł Borys to wykonał i to chodziło. Więc jeżeli ktoś dzisiaj tego nie docenia, to naprawdę kieruje się wyjątkową złośliwością. Ja bardzo krytycznie oceniam tę publikację. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Nie oczekuję żadnych pochlebstw, ale takiego rzetelnej oceny sytuacji, a w tym przypadku ona była wyjątkowo nierzetelna.
To teraz przejdźmy do sondaży. Oczywiście na tak długo przed wyborami, w tak trudnej sytuacji społecznej, to trochę wróżenie z fusów, ale jednak coś nam mówią tendencje. To akurat sondaż Kantaru dla Polityki, zrealizowany 19 marca, ale opublikowany 31 marca. Prawo i Sprawiedliwość 28 punktów procentowych, Polska 2050 25, Koalicja Obywatelska 17, Lewica 10, Konfederacja 8, no i już tam poniżej progu PSL 2, inni 2, nie wiem, 8. W wielu podobnych sondażach Szymon Hołownia wyprzedza Koalicję Obywatelską, czasami zbliża się do PiS-u. Czy to dzisiaj dla Zjednoczonej Prawicy jest prawdziwy konkurent, czy jednak nadal Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska to jest ten wróg, w cudzysłowie, którego znamy, więc łatwiej się na niego orientować?
Partie, które do tej pory nie były w parlamencie, a które się tworzą w trakcie kadencji, one zawsze mają taki efekt świeżości. Często sondaże pokazują bardzo wysokie wyniki. To się kończy po pierwszych wyborach. Mamy takich mnóstwo przykładów Janusza Palikota, Nowoczesnej. Jest taka zwyczka do momentu przetestowania się w pierwszych wyborach. Później przychodzi ta proza życia i taka praca w parlamencie, pokazywanie pewnego pomysłu na różne sprawy. I wtedy historia pokazuje, że te partie, no można powiedzieć, są jednego sezonu, to znaczy to poparcie spada, drastycznie spada, ludzie się odwracają, bo to wszystko, co było takim ogólnym gołosłowiem, później nie przekłada się na realne działania. Więc jak sądzę, ta Polska 2050, ona będzie budowana i będzie rosła w siłę, natomiast będzie miała to charakter czasowy. Platforma Obywatelska jest jednak partią, która ma ugruntowaną rzeszę zwolenników na poziomie kilkunastu procent. Reszta to są zwolennicy, którzy wybierają Platformę jako pewnego rodzaju kompromis i poszukują i chętnie by na kogoś innego zagłosowali. W związku z tym wydaje mi się, że docelowo siłą opozycji jest tutaj jednak Platforma Obywatelska, chociaż już nigdy nie na poziomie kilkudziesięciu procent, ale kilkunastu. Więc to też świadczy o jej słabości, ale ja bym to tak oceniał w tych proporcjach.
A nie obawia się pan, że jeżeli te kilkanaście dodamy do tych kilkudziesięciu Szymona Hołowni i około dziesięciu Lewicy, no to siłą rzeczy układa się z tego koalicja, która może mieć większość w parlamencie?
Szanowni Państwo, no na 2,5 roku przed wyborami jakby snucie przewidywanie wyników wyborów jest dość abstrakcyjne i ja się tego nie podejmę. Oczywiście wszystko jest możliwe. Proszę jakby zwrócić uwagę na to, że obecna sytuacja w Polsce nie służy rządzącym, bo jednak mamy do czynienia z kryzysem epidemicznym. To się przekłada również na trudności gospodarcze, więc utrzymywanie poparcia na poziomie 30 kilku procent jest w mojej ocenie i tak ogromnym sukcesem, który jest dobrą podstawą do odbudowania tego poparcia do poziomu 30 kilku procent, więc nie wyrokowałbym i nie wyciągał z tego jakichś takich wniosków co do tendencji, bo jestem przekonany, że za 2,5 roku ta scena polityczna może wyglądać zupełnie inaczej i wierzę w to, że Zjednoczona Prawica odbuduje się znacząco, jeśli nie poprawi swojego wyniku, to przynajmniej powtórzy ten z 2019 roku.
A propos, czy mamy jeszcze około 2 minuty rozmowy, więc mam wrażenie, że to może być ostatnie pytanie, bo też wątek jest dosyć pojemny. Czy wiąże pan minister nadzieję z tą odbudową Zjednoczonej Prawicy w programie, czy pokłada pan tę nadzieję w programie Nowego Ładu, bo to premier reklamuje jako taki reset, jako taki nowy impuls gospodarczy dla całego państwa?
No ja jestem przekonany, ja po części znam te zapisy Nowego Ładu i powiem szczerze, że są to naprawdę rewolucyjne i bardzo ciekawe propozycje.
Na miarę 500+?
Myślę, że w większości Polaków znajdą uznanie. Ja nie potwierdzę żadnego z pana przypuszczeń, bo to jest rola pana premiera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Słyszeliśmy o 30 tysiącach wolnych od podatku.
Nie zrobię tutaj żadnego wyłomu od tajemnicy w tej sprawie. Proszę mnie nie naciskać. W każdym bądź razie to są bardzo ciekawe propozycje, takie wynikające z diagnozy tego, o czym Polacy mówią, myślą, czego oczekują. I jestem przekonany, że Nowy Ład to będzie ogromny krok do przodu, można powiedzieć ucieczka do przodu. I to na pewno przełoży się na pewnego rodzaju akceptację społeczną i docenienie tego trudu, jaki został włożony w walkę z pandemią, ale później też odbudowanie gospodarki.
Ostatnie pytanie, bo już musimy zmierzać do końca, ale proszę o taką odpowiedź, tak czy nie. Czy pana zdaniem, i to ja teraz nie pytam o konkrety, bo wiem, że pan nie powie, ale czy jest tam taka zapowiedź, którą można przyrównać rozmiarem do 500+? Czy jest taki tak zwany game changer?
Są takie, nawet nie jeden, game changery, które będą mocno dyskutowane, które są oczekiwane i które Polacy tak bezsprzecznie, gremialnie ocenią pozytywnie. Tak są.
No, to bardzo optymistyczne zapowiedzi. Zobaczymy, jak one się skonfrontują z rzeczywistością już po świętach. Tak przynajmniej zapowiadają politycy, ma być prezentacja Nowego Ładu. Tymczasem audycja Punkt Widzenia dobiegła końca. Dziękuję serdecznie. Gościem Radia Kraków był sekretarz stanu w resorcie do spraw funduszy i polityki regionalnej, pan minister Waldemar Buda. Dziękuję serdecznie za wizytę.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Życzę spokojnych, zdrowych najbliższych świąt.
Dziękuję serdecznie, a ja Państwu również życzę wesołych świąt Wielkiej Nocy. Audycję poprowadził Marcin Mokowski. Do usłyszenia za tydzień.